Gość dnia Radia Gdańsk.
Kacper Płażyński, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska, rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dzień po procesie, jak się pan czuje? Przegrał pan w 40% czy wygrał w 60%?
Znaczy ja na pewno się przegrany nie czuję.
Jestem ale sprostowanie bardzo, usłyszeliśmy.
Tak, usłyszeliśmy sprostowanie. Jestem bardzo zaskoczony, że sąd drugiej instancji na podstawie dokładnie tego samego materiału dowodowego zebranego przez sąd pierwszej instancji wydał takie orzeczenie, no w dość istotny sposób zmieniający orzeczenie sądu okręgowego, czyli pierwszej instancji. Ja przypomnę, że sąd pierwszej instancji w całości oddalił wszystkie wnioski pana Adamowicza. Ja się z tym wyrokiem oczywiście nie zgadzam. Uważam, że jest kuriozalny, ale szanuję wyroki wydawane przez sądy polskie i ten wyrok zostanie wykonany. Zresztą to sprostowanie to część tego wyroku.
Ale to przepraszam, panie mecenasie. Nasz kolega po fachu Jarek Popek napisał, dziennikarz Dziennika Bałtyckiego, napisał wczoraj tweeta, że nie jest prawnikiem i właśnie nie rozumie, jak to się stało, że w pierwszej instancji orzeczenie jest tak inne jak w drugiej. A pan jako prawnik jak to sobie tłumaczy?
No właśnie trudno mi sobie to wytłumaczyć z uwagi na to, że dokładnie te same dowody przeważyły.
Powiedzmy słuchaczom, nie było osobnego postępowania merytorycznego.
Nie było żadnego postępowania dowodowego innego niż to, które przeprowadził sąd pierwszej instancji. Co więcej, sąd drugiej instancji wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, czyli żadne, ani ja, ani strona pana Adamowicza, chociaż no, oni chyba się cieszą z wyroku, nie mogliśmy się nawet wypowiedzieć, wejść w polemikę z sądem. No, dlatego jestem dość zaskoczony i szczerze mówiąc ta procedura no, wydaje mi się trochę taka felerna i nie do końca sprawiedliwa, no ale tak jak mówię, ja szanuję wyroki sądów polskich, nawet jeżeli się z nimi gruntownie nie zgadzam. A co do samego wyroku i co do samej treści, no mówienie o tym, że nie mogę mówić o tym, że koncepcja pana Adamowicza nie zakłada budowy linii tramwajowej do Wrzeszcza PKP, no dla mnie jest dość absurdalna z uwagi na to, że pan Adamowicz złożył 2 lata temu dokumenty do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na trasę, która kończy się na Grunwaldzkiej. Rok później złożył poprawione dokumenty znowu do RDOŚ-u, też na trasę do Grunwaldzkiej.
Ale i obecnie uznał, że może złożyć jeszcze kolejny.
No tak, ale to może złożyć. W 2015 roku po prostu stworzył wizualizację, na której przewidział, że może się kończyć jedna z jego propozycji tras tramwajowych właśnie na PKP we Wrzeszczu. Od tamtego czasu nic z tą koncepcją nie zrobił, nie ma żadnego procesu inwestycyjnego, a sąd założył, że skoro kiedyś coś się powiedziało, nawet nie wiem, może to być 20-30 lat temu, no to to jest wiążące i można mówić, że pan prezydent Adamowicz chce zrealizować tą wizję. No ja mówię otwarcie, że ja chcę to zrobić w pierwszej kadencji, tramwaj szybki z Gdańska Południa do Wrzeszcza PKP.
W bardzo techniczne szczegóły pewnych
ale one mają kolosalne
znaczenie też dla wyroku.
No i sąd pierwszej instancji w zupełności, no rozumiał te kwestie. Dziwię się, że sąd apelacyjny tego nie zrozumiał.
Ale proszę powiedzieć, jak ten wyrok, czy w ogóle sposób myślenia sądu będzie wpływał teraz na kampanię wyborczą pana, ale w ogóle? Czy to oznacza, że nie będziemy mówili o technicznych szczegółach, bo się okaże, że jakiś urzędnik wyciągnie coś z szuflady i pozostaniemy w sferze ogólnych haseł, czy jednak trzeba się tym szczegółom przyglądać?
No, niestety do czasu, kiedy ja zacząłem mówić o swojej koncepcji, którą też się można zapoznać na stronie tramwajemw15minut.pl, o koncepcji szybkiego tramwaju w 15 minut z południa Gdańska do Wrzeszcza, która uwzględnia trasę aż do PKP we Wrzeszczu. Do tego czasu pan Adamowicz zupełnie nie mówił o tym, że jego trasa miałaby do tego PKP we Wrzeszczu przebiegać. Mówił o tym w 2015 roku. Jego urzędnicy do tej pory wypowiadali się, że nie ma środków zabezpieczonych na to, żeby ta trasa jego, którą on w tej chwili tworzy i która się kończy na Grunwaldzkiej, miała w najbliższych latach przebiegać do dworca PKP we Wrzeszczu, no bo właśnie nie ma tych pieniędzy, nie ma takich planów. Nawet zeznający zastępcy prezydenta w sądzie mówili, że żaden proces inwestycyjny w tym zakresie się nie toczy, więc niemożliwość powiedzenia, że pan Adamowicz nie planuje w najbliższych latach stworzenia tej linii do PKP we Wrzeszczu jest dla mnie jakimś absurdem i niestety to jest zamykanie ust debacie publicznej.
Ale właśnie, czy ta debata publiczna teraz powinna się toczyć na bardziej ogólnym poziomie? Bo powiedzmy tak, ja
strach wchodzić w jakąś polemikę w tej chwili z panem Adamowiczem, bo zaraz zacznie nas ciągać wszystkich po sądach.
trochę żartując, wyobrażam sobie, że przychodzi polityk, który mówi, że potrzebna jest ciepła woda w kranach i wszyscy mu klaszczą, ale jak powie, którędy doprowadzić tą ciepłą wodę do kranów, to nagle zaczyna się dyskusja, czy tu można poprowadzić wodociąg, czy tu nie można. Pozostaniecie w sferze, jako kandydaci, nie tylko pan, ale takich ogólników i haseł? Bojąc się tych szczegółów?
No, ja się obawiam, że teraz łapanie się za słówka, a nawet nie łapanie się za słówka, tylko szukanie tak naprawdę takich haków w wypowiedziach kontrkandydatów stanie się w Gdańsku normą debaty publicznej i taka sprawa jak właśnie wytaczanie pozwów sądowych, może pan Adamowicz ma na to czas. No, ja straciłem 7 godzin w sądzie, żeby bronić swojego stanowiska. Po tych 7 godzinach, w tym kilku godzinach zeznań różnych świadków, sąd pierwszej instancji uznał, że miałem rację. Sąd drugiej instancji, nie przeprowadzając żadnego nowego postępowania dowodowego, wydając wyrok na posiedzeniu niejawnym, uznał w dużej mierze inaczej. No, strata czasu. No, ja wolałbym ten czas spędzać wśród mieszkańców Gdańska, rozmawiając z nimi i właśnie przedstawiając im swoje koncepcje programowe. Jedyne, co dobre się stało z całą tą sprawą, to myślę, że bardzo wielu gdańszczan dowiedziało się za sprawą pana Adamowicza o mojej koncepcji, jak będzie przebiegał mój tramwaj i jak będzie przebiegał tramwaj pana Adamowicza. Co prawda już nie mogę mówić, że koncepcja pana Adamowicza nie będzie docierać do PKP we Wrzeszczu. No, szanowni państwo, może za 20-30 lat będzie tam docierać. Na razie dokumenty dotyczą trasy tylko do Grunwaldzkiej,
panie
złożone
mecenasie,
do RDOŚ-u.
Ale tak szczerze, z ręką na sercu, przyszło panu do głowy, że może w jednym momencie trzeba się było ugryźć w język i czegoś nie powiedzieć?
No, patrząc teraz na ten nasz sposób dyskusji, to oczywiście i będę pewnie dużo częściej zastanawiał się, a na czym mógłby tutaj pan Adamowicz się skupić w moich wypowiedziach, ale myślę, że to nie służy debacie publicznej. Obawa o to, co się powie w krytyce swoich oponentów, czy też no, wskazywania na swoje oceny. No bo, szanowni państwo, no, debata publiczna to też są pewne oceny. No, nie możemy obawiać się rozmów o tym, w jaki sposób oceniamy kogoś, czy czyjeś zamierzenia, czy one są realne, czy nierealne. No niestety sąd tutaj w dużej mierze zamyka nam w tej debacie publicznej usta.
Ja się zapoznałem z tym uzasadnieniem sądu i tam było, to był zresztą marginalnie potraktowany wątek, ale tam było tak zasygnalizowane, że może niewystarczająco są oddzielane fakty od opinii. To się da tak jednoznacznie powiedzieć, w tym momencie kończę z faktami, a moja opinia jest taka, czy jednak język jest na tyle się przenikają różne treści, że jest z tym kłopot.
No, chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Tego się nie da oddzielić, szczególnie w polityce, która jest taką sferą, w której no, opinie mieszają się z faktami, no bo na podstawie faktów tworzymy te opinie i na tym też polega każda dyskusja w jakiejkolwiek dyscyplinie naukowej, gdzie fakty mieszają się z opiniami. Natomiast to, co bardzo ważnego, panie redaktorze, ja też mam taką uwagę i taką zarazem prośbę do pana prezydenta, bo przy tej całej sprawie też wyszła kolejny raz jego dziwne zachowanie w stosunku do mnie i do mojej rodziny. Możemy się, panie prezydencie, tutaj się zwracam do niego, panie prezydencie, możemy się nie zgadzać, może mnie pan ciągać po sądach, może pan mnie wyśmiewać, obrażać, ale pragnę zauważyć, że moja mama nie bierze udziału w kampanii wyborczej, mój tata od lat nie żyje, więc proszę się łaskawie odczepić od mojej rodziny i nie mieszać ich do kampanii wyborczej, bo mój tata nie żyje, a moja mama nie bierze udziału w kampanii wyborczej. Uważam, że to jest poniżej jakiegokolwiek poziomu, to, że wciąga pan ich w tą debatę publiczną. Proszę z tym skończyć.
Zmieńmy temat, już nie wracając do kwestii sądowych. Jak patrzę na kampanię wyborczą w Trójmieście, ale przede wszystkim w Gdańsku, to już wiem, kto wygrał, a mianowicie myślę, że wygrały gdańskie dzielnice. To znaczy zarówno prezydent Adamowicz zintensyfikował swoje spotkania dzielnicowe. Pan praktycznie codziennie spotyka się w dzielnicach. Lepszy Gdańsk ma cały projekt pod tytułem Alfabet Dzielnicowy. Przedstawiają różne dzielnice. Co pana najbardziej zaskakuje w tych gdańskich dzielnicach i o czym najczęściej pan słyszy od mieszkańców tych dzielnic?
O tym, że jest brak zainteresowania. Wczoraj byliśmy po debacie w innej rozgłośni radiowej. Byliśmy jeszcze na dwugodzinnym spotkaniu z mieszkańcami Przeróbki, z mieszkańcami Stogów. I no to, co mnie zaskoczyło najbardziej, to, że ci ludzie mają poczucie że są pozostawieni sami sobie, że tam urzędnicy czy prezydent
nie docierają na co dzień.
Nie docierają, są pozostawieni sami sobie, że tak naprawdę te ich dzielnice są skazane na zapomnienie, że tam nie ma żadnego pomysłu na to też, w jaki sposób połączyć ich warunki mieszkania z przemysłem, który tam się rozwija. Nikt z nimi nawet na ten temat nie rozmawia. Tam prężnie rozwija się przemysł na przykład stoczniowy, ale z tego, co mówią ci ludzie, nie ma nad nim żadnej kontroli. Ja chcę, żeby przemysł w Gdańsku też się rozwijał, chcę stawiać na
ale
przemysł.
Ale to jest uciążliwe sąsiedztwo?
Ale jest to uciążliwe sąsiedztwo, które wedle mieszkańców, to tego dowiedziałem się wczoraj, na przykład piaskowanie odbywa się bez zabezpieczeń. Podobno jest to komunikowano wielokrotnie do Urzędu Miasta, ale Urząd Miasta udaje, że nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. No, prawo w Gdańsku powinno obowiązywać również w zakresie tego, że mieszkańcy mają prawo do godnego życia, niezakłóconego w swojej dzielnicy. No niestety te dzielnice w dużej mierze są, tak jak mówię, wedle ich mieszkańców zapomniane, pozostawione same w sobie w tej często nierównej walce z łamaniem prawa po prostu.
Bardzo często z tych spotkań dzielnicowych, nie tylko pana, ale też innych kandydatów, jak
wczoraj
mówiłem,
też byli mieszkańcy Krakowca, też tutaj nie chcę zapominać o Krakowcu.
Wynika taki przekaz, że są dzielnice, z których obiektywnie żyje się lepiej, natomiast część dzielnic, między innymi te, o których pan przed chwilą powiedział, tam mieszkańcy mają poczucie, że jest właśnie rzeczywiście bardzo źle. Czy uważa pan, że w sferze faktów to przekonanie, że są dzielnice dużo lepsze i dużo gorsze, ono jest uzasadnione, czy to jest takie trochę polskie narzekanie, że ja to zawsze mam źle
oczywiście,
i ja to zawsze jestem pominięty?
Oczywiście, że jest to uzasadnione i w moim przekonaniu to też wynika z elektoratów. Elektorat w większości mieszkający w mieszkaniach komunalnych nie głosuje na pana Adamowicza. W związku z tym pan Adamowicz nie wykonuje wobec nich gestów. Przeciwnie, blokuje możliwość wykupu mieszkań z bonifikatą, blokuje rozwój mieszkalnictwa komunalnego w takim zakresie, aby te 2000 rodzin, które w Gdańsku spełniają normy przewidziane w uchwale Rady Miasta Gdańska, aby miały możliwości godnego życia. No niestety mieszkańcy lokali komunalnych często dosłownie muszą żyć ze szczurami. I pan Adamowicz z tym niewiele robi. Są pieniądze na to, żeby prowadzić Gdańsk.pl za 4 miliony złotych w ciągu roku. Są pieniądze na bardzo różne, dziwne inicjatywy pana prezydenta, na wspieranie różnych dziwnych środowisk przez pana prezydenta, które są mu życzliwe, ale na remonty mieszkań komunalnych w taki sposób, aby ludzie godnie żyli, już tych pieniędzy nie ma. No dosłownie 2 tygodnie temu urządzałem konferencję prasową w lokalu takim komunalnym, gdzie żyje pani, która od kilkudziesięciu lat cierpi na astmę, wychowuje dziecko. Miasto Gdańsk nigdy nie wyremontowało jej lokalu komunalnego, na którym jest grzyb. No, panie redaktorze, no mamy XXI wiek, czy mamy, przepraszam, średniowiecze?
A proszę powiedzieć, jak pan sądzi, jaki okres jest potrzebny każdemu kandydatowi na prezydenta, który by został, żeby problem tych dzielnic i budownictwa komunalnego w Gdańsku załatwić? Bo powiedzmy szczerze, ani w ciągu roku, ani w ciągu 2 lat tego się nie da załatwić, bo to są wieloletnie kwestie, procesy inwestycyjne trwają, no ale tak, żeby mieszkańcy Krakowca, jak już o nim mówiliśmy, poczuli się dużo lepiej. Ile potrzeba? 2 lata, 5 lat, dekadę?
No, trzeba zacząć od inwentaryzacji stanu technicznego tych budynków komunalnych, bo takiej inwentaryzacji nie ma. Nie wiemy, w jakim one są w stanie technicznym, czy można wszystkie uratować, bo tych remontów nie robi się tam od wielu lat, od 20, 30, nawet 40 lat.
Czyli najpierw policzyć i opisać,
Policzyć, opisać, sprawdzić stan techniczny, żebyśmy wiedzieli, jakie nakłady są potrzebne do ich ratowania, bo w tej chwili mówimy też o ratowaniu po prostu budynków, jeżeli poczekamy jeszcze kilka lat, a chyba, że to jest taka właśnie perspektywa skrótowa, którą zgadza się pan Adamowicz i on chce do tego doprowadzić, czyli pozostawić lokale komunalne same sobie, że za 5-10 lat już nie będzie czego ratować, wejdzie buldożer i wybuduje na tych miejscach, jedynie na miejscach przedwojennych, przepięknych często kamienic, wybuduje nowe osiedla mieszkaniowe. Być może to jest właśnie klucz w sposobie myślenia pana Adamowicza. Ale musimy zacząć od inwentaryzacji. Ja już zapowiedziałem też remonty 800 pustostanów w Gdańsku i budowę 1000 lokali komunalnych również.
Ale
nowych.
Panie mecenasie, ja uparcie powrócę. Mieszkańcy Krakowca, czy Brzeźna, czy
800
Nowego
lokali
Portu,
komunalnych i 1000
kiedy
nowych
poczują, że jest, w ciągu... Kiedy poczują, że jest lepiej? 2 lata, 5 lat, czy dekada?
Oj, poczują, że jest lepiej, to poczują pewnie na miesiąc albo 2 od tego, gdy zostanę prezydentem, bo zobaczą, że ja naprawdę interesuję się ich losem.
Czyli w sferze zainteresowania zmiana będzie natychmiast, tak?
Jestem w ciągu 2 miesięcy na pewno przyjadę do mieszkańców Krakowca, żeby osobiście przedstawić ich plan, w jaki sposób jak najszybciej się da poprawić możliwości ich życiowe w tej dzielnicy. Tak samo Stogów i Przeróbki.
2000 mieszkań, to 5 lat kadencji wystarczy jednej?
Nawet 3000 mieszkań. 1200 w ramach Mieszkanie Plus, 800 remontów pustostanów i 1000 wybudowanych nowych lokali komunalnych, na co też są pieniądze.
5 lat?
W 5 lat.
No to jest deklaracja, ale my to sprawdzimy, panie mecenasie.
Jedna z deklaracji Szóstki Płażyńskiego.
My to sprawdzimy. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.